Dobrze, witam Państwa po przerwie i od razu przedstawiam kolegę Mariusza Rybusińskiego z zaprzyjaźnionej firmy WIM, który to Mariusz pokaże Państwu bardzo fajny scenariusz integracji rozwiązań firmy WIM, rozwiązań backupowych z naszą platformą Azure. Bardzo, bardzo ciekawy, praktyczny scenariusz wykorzystania Azura dla tych z Państwa, którzy już Azura mają. Dla tych, którzy mają, znają narzędzia WIM-a również, a być może też zainspirujemy Państwa, że to jest całkiem fajne połączenie, żeby obie rzeczy zainwestować. Mariusz, żeby nie przedłużać, oddaję Ci głos.
Góry, dzięki. Witam wszystkich. Będę miał dzisiaj przyjemność powiedzieć Państwu o paru rzeczach, scenariuszach dotyczących backupu, Azura. Nie tylko. Na początek, żeby uprzedzić Państwa, chciałbym bardziej aktywizować, żeby więcej Państwo również uczestniczyli. W związku z tym będę miał parę gadżetów do rozdania. Jak zawsze, myszki, takie fajne mobilne myszki, powerbanki, selfie-styki. I kto z Państwa parkuje pod chmurką zazwyczaj samochody? Mam również skrobaczki. Dzisiaj się rano przydało. Także za ciekawe pytania, uwagi będą nagrody. Więc zaczynając, może dlaczego WIM, dlaczego Azure i tak dalej, i tak dalej. Pytanie może jeszcze, zanim przejdziemy do meritum, żeby już trochę jakby tak nawiązać. Kto z Państwa w swojej infrastrukturze ma tylko jedną serwerownię, jedno data center? Nikt nie ma data center, ani jednego serwera? Tylko jedno. Może inaczej. Co najmniej jedno. O. No i teraz trzymamy. I teraz co najmniej dwa. Trzy i więcej. No i już jest mniej osób. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego to może być, będzie istotne w czasie mojej sesji? Otóż często bardzo ważne jest, żeby dane w osób mieć więcej niż kilku kopiach. I pokazuję to przykład jednego z naszych klientów, firma Catalent, która w 2011 roku w ciągu dwóch tygodni miała dwa duże katastrofy w swoich data center. Najpierw w marcu tsunami w Japonii zalało ich data center w Japonii. Parę tygodni później w Irlandii ich całe data center spłonęło. Więc wyobraźcie sobie Państwo, ci, którzy mają tylko jedno data center, co mogłoby się stać, jeżeli data center wasze spłonie albo znajdzie się pod wodą. Ci, którzy myślą, ok, ja mam dwa data center. Przypadki chodzą parami. Czasami dwa data center to również nie jest wystarczająco. Dlatego warto zabezpieczyć i albo mieć w niektórych przypadkach więcej takich data center, ale to wiadomo, koszty. Gdzie takie data center ulokować. Więc tutaj na pewno z pomocą może przyjść Azure i o tym sobie pokrótce dzisiaj powiemy. Czyli ogólnie wprowadzę Azura, powiem parę słów o WIM-ie. Pytanie, kto z Państwa nie zna WIM-a, nie wiem, czym się WIM zajmuje. Jest parę osób, więc w kwestii takiego przypomnienia krótkiego. WIM jest dosyć młodą firmą, od 2006 roku mniej więcej na rynku i generalnie mamy produkty w dwóch obszarach. Pierwszy obszar, o którym dzisiaj nie mówimy, to jest monitoring środowisk wirtualnych, VMware'a, Hyper-V, poprzez na przykład narzędzia System Center Operation Managera możemy monitorować. I drugie, nasze główne, korowy jakby produkt związany z backupem. Z backupem wirtualizacji, bo to też nas charakteryzuje. Skupiamy się przede wszystkim na wirtualizacji. Dlaczego na wirtualizacji? Ponieważ jak z 2013 roku dane Gartnera podawały, że wtedy było około 60% środowisk serwerowych zwirtualizowanych. No kiedyś mówili, że ok, WIM to jest jakby rozwiązanie niszowe, no fajna nisza, była już 60%. Pytanie, jak sądzicie, z tego roku, z raportu Gartnera, ile procent serwerów jest zwirtualizowanych obecnie na rynku? Ile?
57.
Kto będzie najbliżej, będzie mógł sobie nagrodę wybrać pierwszą? Nie? Mniej? 75. To jest z czerwca tego roku raport Gartnera o wirtualizacji. Kto był najbliżej? Tutaj był ktoś. 74. Jaka nagroda? Jaka nagroda? Powerbank, myszka, selfie stick czy skrobaczka? Słucham? Tak? Okej. Więc widać, że widać generalnie trend, w którym to wszystko idzie, że no, pewnie do 100% będzie ciężko dojść, bo są rozwiązania, które ciężko zwirtualizować, jakieś mainframe'owe rzeczy. Natomiast coraz więcej i więcej tych usług będzie w wirtualizacji, więc to jest nasza nisza. Bo niedawno nisza, to więc całkiem fajny udział rynku. Ok, więc zaczęliśmy. Pierwsze co to jakby z naszej strony, co my wymagamy? Wirtualizacji. Jeżeli mówimy tu o wirtualizacji, no to no, nie oszukujmy się, więcej na rynku udziału ma VMware, ale i Hyper-V też jest coraz bardziej widoczny. My wspieramy obie platformy. Pytanie może, kto z Państwa używa Hyper-V, a VMware'a? No mniej więcej się pokrywa z tym, co jest jakby, co jakby statystyki podają jakby ogólnorynkowe. Słucham?
Co z Citrixem?
Nie. A jaki jest udział na rynku? No jest mniejszy. Nasza firma zaczęło się to od VMware'a, wsparcie dla VMware'a, gdy Hyper-V miało chyba około 7% na rynku udziału, dodaliśmy support dla Hyper-V. Więc no, nie jesteśmy firmą komercyjną, musimy zarabiać, więc jeżeli Citrix będzie odpowiednio duży market share, na pewno się przyjrzymy. Ok, jeśli mamy wirtualizację, no to trzeba zrobić backup. I teraz tak, bardzo wiele osób używa, traktuje backup w taki sam sposób, jak do samochodów kupujemy polisę ubezpieczeniową. Czyli backup to nasza polisa. Kupujemy i błagamy, żeby nigdy nam się to nie przydało, żeby nie było wypadku, żeby nie trzeba było autokasko czy OC używać. Natomiast my staramy się zmienić trochę tą percepcję, żeby nie używać, żeby ten backup, skoro on już jest zrobiony, te dane są gdzieś odłożone, żeby można było go wykorzystać w jakiś sposób. Tutaj bardziej nazywamy to jako zwiększanie dostępności, czyli w razie potrzeby, żeby móc aktywizować ten backup i dosyć szybko wykorzystać te dane, czy też uruchomić całą maszynę wirtualną, czy też wyciągnąć pojedyncze elementy z wewnątrz maszyny wirtualnej. I tutaj staramy się, jeżeli chodzi o backup, zaadresować, taka jest dobra praktyka, 3, 2, 1 reguła, a nawet jest jeszcze jej odmiana 3, 2, 1, 0. O co to chodzi? Żeby być pewnym, że backupy są odtwarzalne, no różne przypadki chodzą po ludziach, no to dobrze jest mieć 3 kopie danych, co najmniej 3 kopie, żeby któreś zadziała. Na dwóch różnych nośnikach, nie wiem, na dyskach, na tasiemce, i jedno dobrze jest mieć w offsite'owej lokalizacji, w zdalnej lokalizacji. I tutaj bardzo dobrym kandydatem będzie właśnie Azure, żeby to zaadresować, ale zanim przejdziemy do tej części jakby już backupowej wysyłania danych do Azure'a, to dla tych z Państwa, którzy nie znają, albo dla tych, którzy znają, to dla przypomnienia, kilka takich jakby ciekawostek, jak można ten backup wykorzystać, jak można go aktywizować i żeby to nie była tylko nasza polisa, tylko żeby można było go używać. Pierwsza sprawa. Czy ktoś stracił kiedyś maszynę wirtualną i potrzebował ją odzyskać z backupu? No, zdarza się. I teraz wyobraźmy sobie, że nie wiem, jaką, nie wiem, mamy dużą maszynę wirtualną, niech ona ma 10 terabajtów. Jaki może być mniej więcej czas przywrócenia tej maszyny? Czyli maszyna nam ulega awarii, mamy gdzieś tutaj nasz backup, on może być skompresowany, zeduplikowany i tak dalej. No to co robimy? No, jak już tu dzisiaj było powiedziane, że czasami fizyki nie oszukamy, bo musimy te 10 tera przerzucić z powrotem tutaj i dopiero uruchomić maszynę wirtualną. Otóż, słucham? No to musimy, rozeduplikować, rozkompresować i tutaj ją wrzucić, 10 tera, i uruchomić. Otóż czasami Vim potrafi oszukać fizykę i możemy to zrobić znacznie, znacznie szybciej. To co my robimy, zamieniamy trochę kolejność. Najpierw uruchamiamy maszynę, a później opcjonalnie ją kopiujemy. Czyli po prostu to zrobimy, streamujemy w locie. Plik backupowy, z pliku backupowego bezpośrednio uruchamiamy maszynę wirtualną. A dopiero później, jeżeli jest taka potrzeba, no to sobie już w tle storage vMotion, storage live migration, przerzucamy dane, ale to jest jakby można powiedzieć znowu do terminologii motoryzacyjnej. Tak jak z dojazdówką. Co jest lepiej mieć? Dojazdówkę z ograniczeniem prędkości na przykład do 60 na godzinę, czy zestaw naprawczy? No wiadomo, że dojazdówkę. Wolniej może jedziemy, ale jedziemy. No takie też, tak też może być. No, w tym przypadku no, w locie dekompresujemy, prawda? W locie wiemy z powrotem nawadnianie, odwrotność od deduplikacji, prawda? Takie, i może uruchamiamy. W przypadku VMware'a to wygląda tak, że uruchamiamy, że ten storage jest dla VMware'a widoczny jako NFS Data Store. W przypadku Hyper-V to wygląda tak, że mamy certyfikowany przez Microsoft specjalny filtr plikowy, który się wstrzykuje pomiędzy Hypervisor, między Hyper-V a storage. I Hyper-V myśli, że ma pliki gdzieś tam u siebie, jakiś cluster shared volume, czy na jakimś lokalnym dysku, a tak naprawdę my robimy przekierowanie do naszego repozytorium. Więc czas odtworzenia maszyny wirtualnej takiej, to jest de facto czas publikacji w VMware lub Hyper-V.
To
no, całkiem przypadkiem mam demo ze sobą. Więc tak, mam Hyper-V 2012 R2 i kilka tutaj wirtualek mam. Tym wirtualkom wykonałem również backup. Demo będę pokazywał na wersji, obecna jest wersja 8 bieżąca. Ja będę pokazywał już na wersji 9, w wersji becie, więc są pojedyncze elementy, które no, albo jakiś error może się pojawić, albo jakiś komunikat, no bo to wiadomo, beta jeszcze nie jest, jeszcze takie rzeczy mogą się zdarzyć, także przy tym odtwarzaniu w jednym miejscu jest jedno miejsce, że się wyskakuje komunikat błędu, ale będzie wszystko działać. Ok, więc to co robimy, możemy przywrócić albo pojedyncze pliki z wewnątrz wirtualki sobie dowolne. Możemy przywrócić w sposób klasyczny całą maszynę wirtualną, czy najpierw kopiujemy, albo możemy też natychmiastowo to uruchomić w tym właśnie tym trybie instant maszynkę. Więc uruchommy ją. Mogę wybrać dowolny punkt przywracania, prawda? Więc jeżeli okazuje się, że na przykład jakieś ważne dane były w moim backupie sprzed pół roku, no to mogę uruchomić taką maszynkę bardzo szybko, wybrać sobie, który to był backup, niech to będzie na przykładowo ten. No i teraz mam kilka opcji. Czy odtwarzamy do oryginalnej lokalizacji, czy do innej. Może tak moja awaria wyglądała w ten sposób, że straciłem całego hosta, więc mogę wybrać inną. Ponieważ moja taka wirtualka w mojej infrastrukturze już jest, więc ja po prostu odtworzę z podmienioną nazwą. OK. Tyle infrastruktura uciągnie, więc tyle, ile Hypervisor pozwoli postawić takich dodatkowych maszyn wirtualnych. Kwestia od oczywiście dysków, na których są backupy, jak szybkie będą te dyski, jak szybko nadążą podawać dane. Z punktu widzenia Vima nie ma ograniczeń. Więc jeżeli są ograniczenia, to są bardziej w infrastrukturze. Tak, tak. Kolejny krok, no to mogę wybrać dowolny host, cluster. Mam tylko jeden, więc niech będzie ten jeden. W tej lokalizacji mam oryginalną maszynę, więc ja w tym momencie podmienię lokalizację, żeby mi nie zepsuł oryginalnej maszyny do jakiegoś tempa. Rzucę. Mam też możliwość, możemy podejrzeć sobie, że w tym oryginalna maszyna była w tej sieci, podpięta do tej sieci i mam od razu podpiąć, mogę do tej samej sieci lub do innej, prawda? Mogę sobie na przykład, nie wiem, wybiorę sobie, niech będzie niepodłączona maszynka. No i nazwa, oryginalna, dodajmy jakiś suffix. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli w oryginalną nazwę, to ID zachowujemy. Jeżeli na przykład zmienimy nazwę, to on zasugeruje nam zmianę ID-ka, ale to również możemy sobie ustawić, bo to on po prostu tworzy nową maszynę wirtualną. Horizon to w jakichś celach raportowych i teraz w tym momencie, jak kliknę Next, to mi się pojawi jeden komunikat, ale na koniec jeszcze Power On i tyle. Co muszę wykonać? W tym momencie oprogramowanie łączy się do serwera Hyper-V. Zaraz już to się przełączymy, tylko zobaczymy, niech on tutaj się zaczną mu się pojawiać wpisy. Ja mam kilka maszyn wirtualnych odpalonych, więc... No zaraz zobaczymy, że ona się odpali. Już czekam, żeby na pierwsze informacje, właśnie też w becie, że no pierwsze połączenie, trochę mu zajmuje, żeby nawiązać pierwsze połączenie do serwera Hyper-V. Jak już tu zobaczymy pierwsze wpisy, przełączę się do Hyper-V, zobaczymy, jak się maszynka pojawi. OK. Pojawiły się pierwsze wpisy, więc oczekujemy w tym miejscu nowy... O, nawet nie zdążyłem, nie skończyłem. Pojawiła nam się już maszynka i ona już jest running. Więc w tym momencie to jest czas, który już potrzebuje system operacyjny na podniesienie maszynki. To jest... No niektórzy potrzebują na odtworzenie takiej maszynki, potrzebują mierzyć kalendarzem, niektórzy stoperem, no my potrzebujemy stoperem, prawda?
A ona teraz jest streamowana do tego hypervisora, bo tam wskazaliśmy ścieżkę.
Tak, i jakbym wziął settingsy tej maszynki, w tym C tempie byłby pliki. On tam po prostu tworzy tak, że tworzy XML-a, odtwarza prawdziwego, no XML jest malutki, więc to nie jest problemem. Natomiast plik VMDK, VHD, VHDX tworzy jakby takiego dummy plik i w nim jest przekierowanie do naszego backupu, jest streaming. Widać, że już po prostu maszynka sobie wstała. Backupy dla nas są nienaruszalne, niemodyfikowalne, więc backup jest dla nas jakby snapshotem. My pracujemy na delcie. No i w tym momencie, gdy już maszyna pracuje, mogę ją albo narzędziami Microsoftowymi zmigrować, albo mogę wrócić do... O, jeszcze pytanie, jeszcze ile to trwało? Trochę za długo. Więc to jest ten czas, bo tu już jest, czekamy na migrację, bo w tym momencie uruchamiamy maszynę, ona działa sobie bezpośrednio ze środowiska, więc, a później albo tutaj robimy migrate to production, to działa również pomiędzy wersjami hypervisora, czyli na przykład mamy wersję 2012 i 2008 R2, nie ma problemu, żeby przywrócić. Podobnie w VMware. Jedyne są wyjątki, to, czego nie można pomiędzy to jest, są związane z architekturą maszyny wirtualnej, na przykład w VMware. Jeżeli mamy wirtualkę hardware 10, przynajmniej nie wiem, hardware 11, to nie odpalimy tego na ASX-ie 4. Prawda? Żeby wersja hardware'u się zgadzała. Podobnie tutaj, jeżeli mamy wersję wirtualki drugą, no to na 2008 nie odpalimy. Zawsze musi to hypervisor rozumieć. Natomiast kolejna sprawa. Czy są na sali jakieś osoby, które piszą programy, czyli deweloperzy? Okej, tam jest... A osoby, które testują, wdrażają nowe oprogramowanie? No pewnie już jest więcej, się znajdzie, które instalują. Jakie jest najlepsze, the ultimate test environment, najlepsze środowisko testowe? Produkcja, bardzo dobrze. Kto to powiedział? Już jeden gadżet był to. Produkcja. O, nie, proszę bardzo, co do wyboru? Powerbank, proszę. Powerbank. Więc produkcja. Ale oczywiście na produkcji nie możemy często testować. Więc co jest lepszego, niż uruchomienie z backupu. W ten sposób możemy sobie uruchomić środowisko w środowisku wyizolowanym sieciowo, uruchomić maszynę produkcyjną, to jest ta sama maszynka, więc w taki sam sposób będzie się zachowywać. Przetestować nowego serwis packa, integracja z jakimś dodatkowym oprogramowaniem, czymkolwiek. W momencie, gdy skończymy testy, stop publishing. Ja też często to nazywam jak w pingwinach z Madagaskaru. Nas tu nie było. Więc maszyna działa. Idziemy do naszej konsoli, wybieramy opcję stop publishing. Co się stanie z maszyną? Nawet się nie bawimy w jakiś shutdown. Power off, unregister. Pozamiatane. Oczywiście, jeżeli chcemy, możemy zrobić storage vMotion. No ale jeżeli skończymy testy, to możemy taką maszynkę... Nie ma już tej maszynki. OK. Czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy tak. Po pierwsze, jakie są tutaj dyski? Bardzo często wykorzystuje się na przykład storage deduplikowany sprzętowo, prawda? Czy też jeżeli to, o czym Grzesiek wcześniej na poprzedniej sesji mówił, jeżeli wykorzystamy nawet z 2000 serwera 2012, 2016, korzystamy z software'owej deduplikacji, no już nie ma znaczenia, software'owej, no to musimy te bloki poskładać, żeby puścić streaming. Kompresja, deduplikacja. Możemy ustawić zero kompresji, zero deduplikacji. Wiadomo, backupy będą większe, ale to będzie szybsze. Też to jest, jakie złącze tutaj mamy. To idzie po sieci ruch. Więc jest zbyt wiele jakby elementów infrastruktury, które na to wpływają, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ale to kilka IOPS-ów mniej, no to na pewno będzie, nie wiem, z 2-3%, ale to jest takie z palca. No i w tle później możemy, więc ta operacja migracji już ma znaczenie, rozmiar wirtualki, natomiast ta pierwsza, czy publikujemy w Hyper-V lub VMware wirtualkę, która ma 1 giga czy 1 tera, czas jej publikacji jest taki sam. Więc możemy to, chociaż na marginesie, publikacja, to co widzieliście tutaj, około 3 sekundy na Hyper-V jest znacznie szybsza niż w przypadku VMware'a. Ktoś może mieć pomysł dlaczego? Jaki gadżet? Rzut to tutaj do otóż w VMware'ze, czy możemy coś sobie... Oczywiście są jakieś obejścia, prawda? Jakieś obejścia. Czy w VMware możemy zainstalować w łatwy sposób jakiekolwiek oprogramowanie na ASX-ie? No nie, w miarę jest to zamknięta platforma, czyli rozmawiamy w przypadku VMware, rozmawiamy przez API. W przypadku Hyper-V, przepraszam, nie Hyper-V, to jest Windows Server z checkboxem przy funkcjonalności Hyper-V. Skoro to jest Windows Server, więc możemy tam swobodnie zainstalować nasze komponenty, że w przypadku Hyper-V mamy tutaj nasz komponent, który nam pomaga w komunikacji i on już odwala dużą część roboty, dlatego jest na moim tutaj sprzęcie, na dyskach SSD, w przypadku Hyper-V to jest około tak do 5 sekund, w przypadku VMware'a to jest do 40-50 sekund. Ale to i tak jest, liczymy to w minutach, a nie w godzinach, czy ostatnio u jednego z klientów podczas testów 5-terowy serwer plików był odtwarzany miesiąc czasu i się go nie udało odtworzyć całego, bo już wygasła polityka retencji i już serwer backupowy zaczął po prostu kasować z dysków backupy, no i nie udało się wszystkiego otworzyć, więc szybko tasiemki i zabawa. Ok, co jeszcze można z tym zrobić? Pamiętacie, mówiłem o regule 3.2.1 i jej specyficznej odmianie 3.2.1.0. To jest dodatkowa jeszcze możliwość, co możemy zrobić z takimi backupami. Możemy je zweryfikować. Kto z Was weryfikuje backupy, czy można je odtworzyć, czy są odtwarzalne? Bardzo dobrze. Kto robi to ręcznie? Automatycznie? To bardzo, nie wiem, jakieś skrypty? Skryptami? Skrypty. Mamy to wbudowane. Z GUI można sobie wyklikać, że chciałbym przetestować backupy. Używając tej funkcjonalności, to jest nasza opatentowana technologia V-Power, mamy na to patent, potrafimy przetestować tak, backupy i zweryfikować. Czyli uruchamiamy je w wyizolowanym sieciowo środowisku i robimy serię testów, czy heartbeat maszynki nam odpowiada, czy na dowolnym interfejsie mamy pinga, czy aplikacja odpowiada. No i na koniec wysyłamy raport. To mogą być proste skrypty, które już są predefiniowane. Na przykład jak najprostszy sposób przetestować, czy Exchange działa. Nie jest to wysłanie maila. Łatwiej można jeszcze sprawdzić. Spróbować nawiązać połączenie telnetem. Jeżeli dostaniemy echo, what's your name, to znaczy, że ktoś słucha. Skoro słucha, to usługi wstały. Więc jeżeli to dla nas jest wystarczające, ok, to mamy z głowy. Mamy 6 predefiniowanych skryptów. Mamy dla mail serwera, SQL serwera, web serwera, DNS, AD i global katalog. To już mamy zrobione wszystko, wszystko jest za nas zrobione. Po prostu jest jeszcze jeden komponent, taki micro appliance się uruchamia, który jest jakby Linux z dwoma sieciówkami. Jedno do sieci produkcyjnej, drugi do sieci wyizolowanej i stworzy się sieć prywatna i wszystkie te uruchamiane do testów maszynki są w tej sieci prywatnej wyizolowanej. Więc nic nie trzeba ręcznie, nic nie trzeba z siecią robić. Wszystko się robi automagicznie. No i to jest to zero, czyli trzy kopie na dwóch różnych nośnikach, jedna offsite i zero niedziałających, bo możemy je przetestować sobie, te backupy. Ok, skoro backupujemy maszyny, całe maszyny wirtualne, jeszcze jedna uwaga, my do backupu wewnątrz maszyny wirtualnej nie mamy żadnego agenta, żadnego stałego fragmentu kodu, który trzeba update'ować, aktualizować. Okej, czasami tam się może coś pojawić, ale to na czas backupu. Po backupie nas tu nie było. Więc backupujemy cały image. No to image'e są dosyć duże. Jeżeli mamy wielką, dużą maszynę wirtualną, no to backup można powiedzieć też będzie duży. Natomiast jest screen z przykładowego jednego z testów. U jednego z klientów Exchange dane jakby źródłowe miały prawie 14 terabajtów. Plik backupowy 1,6 terabajta. To jest przy standardowych ustawieniach, jakichś domyślnych, bez tam wciągnięcia na max, kompresję, deduplikację. To były standardowe na domyślnych ustawieniach. Także w miarę można to ścieśnić. Ok, no i mówiliśmy o wysyłaniu taśm offsite. Backupu offsite. No naturalnym wydaje się, wrzucam na tasiemkę, tasiemka do sejfu. No ale czy to najlepsze rozwiązanie? Na pewno nie jest złe, no bo czasami jakieś restrykcje, regulacje prawne wymagają od nas używania taśmy, no ale taśmy musimy przewijać, utrzymywać, ktoś musi zawieźć tą tasiemkę do tego banku, do tej skrytki sejfowej. No powoli taśmy odchodzą, powoli. Natomiast jaka jest inna możliwość wysłania na zewnątrz? Chmura. No i tutaj przechodzimy do tematu związanego jakby z Azure, wydaje się tutaj idealnym kandydatem. Jedna z firm zrobiła kiedyś takie badanie dotyczące, jak rosną nam ilość danych, nam rośnie u nas w firmie. Przy czym znacząca większość tych danych To są dane, nazwijmy to takie statyczne, na których nie pracujemy cały czas. Na przykład backupy, prawda? Musimy na przykład, nie wiem, przechowywać 5 lat wstecz backupy, kopie naszych danych, więc to nie używamy tego codziennie, bo to jest jakiś zestaw danych, na których pracujemy, natomiast reszta możemy spokojnie sobie wrzucić na jakiś tańszy storage, gdzieś to wypchnąć. To jest idealny kandydat do wysłania do chmury, do Azura. Szyfrujemy. Raz, no to tutaj już było wcześniej mówione, jest szyfrowanie, może być na poziomie już maszyn wirtualnych. Dwa, Azure ma swoje szyfrowanie. Trzy, my również w ramach backupu możemy zaszyfrować to ASM 256, możemy i klucz ma klient. OK, dane są zaszyfrowane w Azurze, ale dodatkowo klucz jest u klienta.
Super, a co z odtwarzaniem? Bo generalnie to chyba trochę będzie kosztowało tworzenie danych, które tam będą.
OK, dobry. Wycieraczkę? Co?
Nie, powerbanka.
Powerbanka? Nie będę rzucał, bo jeszcze nie trafię. Bardzo dobry komentarz. W Azurze upload danych do Azura jest za free. Download? No niestety many. Upload, wysyłamy 1 terabajt i tam jest na przykład Exchange. Za parę chwil pokażę demo, podłączę się do takiej maszynki w Azurze, gdzie mam tam backupy i pokażę, co z tym można zrobić, że niekoniecznie musimy robić download całego, na przykład, nie wiem, terabajta z Exchange'em. Możemy wyciągnąć pojedynczego maila, więc zamiast ściągać z powrotem do mnie do sieci 1 terabajt danych, mogę przywrócić jednego maila, który ma, nie wiem, 1 megabajt, czy tam jeden załącznik i będę wtedy zamiast ten download znacznie się...
Okej, tutaj brałem bardziej pod uwagę ten przykład, który podajesz, że to jest taki file server 5-terowy, potrzebuję otworzyć. Teraz jeśli bym miał derkę, a trzymał sobie rzeczy tam, tak? Powiedzmy, że nie mam zapasowego zbiora danych, bo tak. Albo mi wpadły dwa, tak? No i mam ten trzeci backup w Azurze. No i tak odtworzenie trochę kasy mnie będzie kosztować. Już pomijając czas, jak będę musiał to ściągać.
W tej sytuacji rozdzielmy dwie różne rzeczy. Backup i archiwum. Backup, ja traktuję, to jest coś krótkoterminowego, nie wiem, do tygodnia. Jeżeli maszyna wirtualna w backupie jest starsza niż tydzień, to już jest zabytek. Więc w tym przypadku dane krótkoterminowe trzymam u siebie, żeby móc z niego szybko wystartować maszynę wirtualną i tak dalej. Wtedy przywrócenie 5 terabajtów zajmie mi 10 sekund. Natomiast archiwum mam w Azurze. Czyli jeżeli straciłem pojedynczy plik jakiś ważny, że jest dla mnie ważne, bo nie wiem, mam jakąś kontrolę z jakiegoś urzędu i muszę dostać się do jakichś maili, które zostały wysłane, nie wiem, do urzędu albo w serwer pliku, jakieś dane księgowe sprzed 2 lat, gdzie nie mam ich w bieżących danych, bo one są w archiwum. Więc idę i ściągam tylko jeden plik, na przykład 1 mega zamiast 5 tera. Bardziej w ten sposób. Tak, to są dane Forrestera, tak. No i teraz, jeżeli chodzi o Azure, no to jest tutaj w miarę już przetestowany przez ładnych parę osób od jakiegoś czasu. Parę dni temu update'owałem ten slajd, bo w 2012 to było, no właśnie, ile?
4.
Co? Do wyboru? Okej, ale co do wyboru? Dobra odpowiedź.
Powerbank.
Tutaj już może sobie... Okej, czyli widać 2012 4, 2015 50. Widać, jak to rośnie. Więc bardzo mocno rośnie. A dodatkowo, wysyłając dane do Azura, domyślnie są zapisywane w 3 miejscach, na 3 różnych dyskach. Więc mamy od razu regułę na, jak tam była, druga, 3, 2, 1, na 2 różnych nośnikach. Mamy na 3 nośnikach. Jeżeli to dla nas jest niewystarczające na 3 różnych nośnikach, możemy dodatkowo rozszerzyć to o georeplikację między 2 różnymi data center. Czyli już mamy na 6 nośnikach. Czyli jeżeli moje data center spłonie, mam drugie zostanie zalane, mam Azura, mam trzecie. To Azurowe, z nim coś będzie nie tak, możemy zrobić georeplikację jeszcze na tym poziomie. Mamy dane, prawda? Po atakach 11 września były firmy, które miały drugie data center w drugiej wieży. Straciły dane, wiele firm przestało w ogóle istnieć, bo nie było danych. Więc jeżeli w tym momencie, nawet jeżeli wszystkie data center padną, ale macie backupy w Azurze, zawsze można te dane odtworzyć, na nich pracować, kontynuować biznes. W skrócie, jak to zasada działania? Czyli robimy backupy lokalnie, krótkoterminowe, tak jak się tutaj zastanowiliśmy. Natomiast archiwum możemy spokojnie wysłać do zdalnej lokalizacji, w tym przypadku do storage'u Azure'owego.
Do innych dostawców cloudowych też potraficie wysłać, czy tylko do Azure'a należy?
to może być ktokolwiek. To może być po prostu, generalnie to wygląda tak, że w tym miejscu, jeżeli chodzi o Azure, tworzymy sobie maszynę wirtualną, może trochę teraz wyprzedzę. Tworzymy maszynę wirtualną, do tej maszyny wirtualnej podpinamy garść dysków w Azure, spinamy side-to-side VPN-a i to jest tak jak dla mnie, tak jak klasyczny storage. Wysyłam backupy do Azure'a. I teraz, ponieważ mam tutaj maszynę wirtualną, mogę tam zainstalować sobie też konsolę Vima i z tej konsoli mogę otworzyć już te backupy, które tam są, na przykład te 5 terabajtów, mogę otworzyć i wyciągnąć pojedyncze elementy, pojedyncze obiekty, czy to pliki, czy całe obiekty aplikacji. Okej, co z transferem? No, maszyny są z swojej natury, są duże. Już wspomniany przypadek 5 tera, czy prawda, inny. Co z transferem? Otóż mamy też jakby w swoim portfolio, w swojej ofercie jako część produktu, mamy funkcjonalność związaną z akceleracją VAN-owską. Ktoś, nie wiem, ktoś używa u siebie w firmie akceleracji VAN-owskiej? Jest parę osób. No najbardziej popularne, takie już sprzętowe rozwiązania, to są Riverbeda, ale tam cena się zaczyna od mniej więcej 5-cyfrowa w euro. Jakieś najtańsze urządzenia. My mamy rozwiązanie, które po prostu po dwóch stronach, czyli w tym naszym środowisku ażurowym i w naszym produkcyjnym środowisku stawiamy nasze komponenty, które mają cache. Cache jest zsynchronizowany. O, tutaj będę miał. Czyli mamy dwie strony sieci i normalnie wygląda to tak, że przesyłamy dane, które są skompresowane, zeduplikowane do drugiej lokalizacji. Natomiast akceleratory mamy cache, który jest synchronizowany i w tym momencie, gdy wysyłamy dane, to tutaj sprawdzamy, czy u nas już w cache'u takich bloków nie ma, bo może już kiedyś wysyłaliśmy. I zamiast wysyłać dane, wysyłamy metadane i na bazie tego cache'u budujemy backup z drugiej strony. Nasze wewnętrzne testy między naszym data center w Europie i w Stanach pokazały może marketingowo jest 50 razy szybciej, ale 50 razy mniej danych. Zamiast 50 giga, 1 giga było przesłanie. To jest średnio, wiadomo to, w zależności też od ilości danych, czy to są przyrostowe, czy fulle, co przerzucamy z jednej lokalizacji do drugiej. Więc taki akcelerator może nam pomóc w wysyłaniu tych danych. No i przykład jakby już konkretnie z konsoli bez użycia akceleracji, czyli przeczytaliśmy 116 MB, to był jakiś inkremental z tych maszyn wirtualnych, wysłaliśmy 25 mega, czyli 4,5 raza mniej. Z użyciem akceleracji VAN-owskiej przeczytaliśmy 1-2 GB, wysłaliśmy 1,5 MB. W tym przypadku było ponad 800 razy mniej danych, bo reszta została przesłana, zaciągnięta z cache'a. OK. Było pytanie, serwer pliku, no to czy możemy tylko serwer pliku odtwarzać? Otóż nie, możemy wyciągać znacznie więcej. A może ja pokażę to na żywo. Ktoś chciałby zobaczyć na żywo? Całkiem przypadkiem mam tutaj maszynę, która jest w Azurze i z mojego lokalnego laba, który mam na laptopie, wysłałem backupy przez akcelerację VAN-owską i tak dalej do maszyny, do wirtualki w Azurze. W Azurze odpaliłem sobie dodatkową naszą konsolę i przykładowo mogę wyciągnąć pojedynczy plik, punkt przywracania niech będzie ten, next, finish, otwieram teraz plik backupu, no w tym przypadku to jest mniejszy, ale bo moja subskrypcja azurowa jest nie jest duża, ale jeżeli to byłby serwer plikowy, który ma 5 terabajtów, może być 5 terabajtów. Po otworzeniu, proszę bardzo, mogę przywrócić pojedynczy plik. Mogę sobie wybrać dowolny plik wewnątrz tej maszyny i go przywrócić. Jeżeli mam side-to-side połączenie, to mogę go wstrzyknąć nawet do oryginalnej maszyny wirtualnej. Mogę go wysłać do oryginalnej maszyny. Jeżeli... Słucham? W O. W przypadku Linuxa, jeżeli mamy w Azure backupy Linuxowe, to w przypadku Windowsa, to co widzicie, to jest podmontowane pliki Windowsa pod mój backup server, czyli Windows pod Windows. Czyli wszystkie Microsoftowe systemy plikowe między sobą możemy otworzyć. Natomiast jeżeli chcemy otworzyć pliki Linuxowe, to co my robimy? Odpalamy też malutki appliance Linuxowy i pod niego podmontowujemy maszynkę z Linuxem. Więc w przypadku Azure'a nie możemy w Azure, nie mamy dostępu do Hypervisora, więc to się, jeżeli chodzi o Linuxy, to się nie uda, czyli tylko dla środowisk Microsoftowych. Ale jeżeli mam na przykład aplikację i na przykład chciałbym, nie wiem, jestem exchange'owcem, mogę sobie spokojnie plik EDB odzyskać, prawda? Mogę otworzyć taki plik EDB. Mam tutaj wszystkie mailboxy, które są, to jest jakiś tam testowy. Mogę sobie takiego mailboxa przywrócić, albo mogę zejść niżej, nie wiem, wejść do kalendarza, jakiś wpis w kalendarzu, zejść do backupów, dowolnego maila otworzyć sobie mogę, który był tam 100 lat temu i został wysłany do Azure'a, mogę takiego maila otworzyć. Co więcej, mogę takiego maila odtworzyć bezpośrednio do mojego Exchange'a. Kto chciałby to zobaczyć? Zaznaczam kilka maili.
Ale ja mam 2016.
2016 wyszedł całkiem niedawno. Za całkiem niedługo pojawi się wersja 9 naszego backupu. Za całkiem niedługo, to znaczy w grudniu. I wersja 9 wspierać będzie Exchange'a 2016. Także jak najbardziej, załóżmy za 2-3 tygodnie powiem, że wspieramy to. Na razie wspieramy to w formie bety, ale nie będzie to żadnego problemu. Czyli zaznaczyłem wszystkie maile, mam ich tutaj 17. W moim Outlooku mam tutaj folderek demo, do tego w tym folderku pojawią mi się maile. Więc to co robimy, o, jeszcze raz. Jeszcze zanim przejdziemy, to jakie są opcje? Możemy, to co pokazałem, przez dwóch klik otworzyć, możemy sobie zapisać do formatu MSG, wysłać jako załącznik, wyeksportować do PST lub otworzyć bezpośrednio do Exchange'a, co w tym momencie wykonam. Restore tu. No i teraz pierwsze co, podaję adres mailowy, na który chcę odzyskać. Niech będzie taki. Muszę mieć oczywiście, w tym przypadku muszę mieć kredensiale do tego mailboxa, gdzie odtwarzam. Jeżeli miałbym te backupy lokalnie, to te kredensiale są mi niepotrzebne, bo będą wykorzystane kredensiale, które zostały użyte do backupu tego Exchange'a. A do backupu, generalnie, bo mówiłem o bezagentowości, my generalnie do maszyn Windowsowych używamy VSS-a, Volume and Shadow Services, więc żeby rozmawiać z aplikacją przez VSS-a, potrzebujemy uprawnienia lokalnego admina, więc te uprawnienia są wystarczające, żeby odtworzyć bezpośrednio mailboxa, ponieważ w tym momencie to jest sama baza Exchange'a, nie jest jakby prawdziwy Exchange, tylko sama baza Exchange'owa, którą mam tutaj w moim środowisku zaimportowaną, dlatego muszę to jakby ręcznie mogę podać na miary do środowiska. Okej, okay. Gdybym był w sieci, on by próbował szukać kas serwera. Ja mu tutaj pomogę. Na miary na OWA. Mamy przygotowany folder demo, do którego chcemy odzyskać. Nie, jeżeli go nie ma, to on sobie go stworzy. OK. I w tym momencie to sobie zaraz przygotujemy, żeby było widać, jak to się będą nam dane pojawiać. To było to. Nie. O. Czyli dajemy restore. Dobra. maile się same pojawiają w moim Outlooku. Więc w prosty sposób maile, które gdzieś tam mam w Azurze zbackupowane, nie muszę odzyskiwać całego Exchange'a. Chcę otworzyć tylko te 17 maili. Jeszcze 13, 17, już jest 17. Otworzyły się wszystkie. Podobne zabawy możemy wykonywać na przykład dla SharePointa, prawda? Dla SharePointa, dla SQL-a, dla AD, w nowej wersji też dla Oracle'a, żeby otwierać takie Explorery i wyciągać pojedyncze komponenty i do oryginalnego środowiska wrzucać. Pojedyncza transakcja będzie OK? No to możemy.
Tak samo w Oracle?
W Oracle też. Słucham? Nie. Tylko Exchange. Pojedynczy załącznik nawet do maila.
Na tych czterech organizacji lotusowych w Polsce to już chyba nie opłaca.
Tak, tak. No, pytanie, ile... owszem, no i do niedawna kiedyś miał Lotus dosyć duży udział, ale wydaje mi się, że traci. Tak? Jaki gadżet dla kolegi od Lotusa? Słucham? Myszka? No niech będzie myszka. To tutaj będzie do... Okej, okay. No to mamy, wracając do slajdów, mamy pliki, pokazaliśmy sobie Exchange'a, pokazaliśmy sobie SharePoint, też dowolne obiekty z biblioteki dokumentów, uprzedzając potencjalne pytania 2016 wkrótce. Kolejna sprawa, Active Directory, na przykład istnieje przykładowo obiekt typu user. User ma jakieś atrybuty, na przykład nie wiem, numer telefonu, adres mailowy. I które mają jakąś wartość. Więc możemy tą wartość wyciągnąć i wstrzyknąć z powrotem do Active Directory. Słucham? Z kosza też. Znaczy z kosza. Jest opcja tutaj. Na przykład tu jest. Porównujemy sobie stan danych z produkcji i stan danych z backupu. I możemy te dwie wartości sobie porównać. I też jakby robimy porównanie, mamy opcję, czy coś jest po prostu zostało zmienione, skasowane, czy coś jest w trybie tombstone i tak dalej, więc to jest można. To jest w wersji obecnej, możemy odtwarzać użytkowników, komputery, grupy, mniej więcej w tych obszarach się poruszamy. W wersji 9 dochodzi group policy, dochodzi DNS zintegrowany z AD i dochodzi też partycja konfiguracji. Słucham? To już teraz odtwarzamy. Ktoś chciałby to zobaczyć? Dobrze, to całkiem przypadkiem mam ze sobą kontroler domeny. Słucham? Oczywiście. To najpierw zanim coś naprawimy, to trzeba coś zepsuć. Więc wybierzmy sobie, otwórzmy Users and Computers. I mam teraz tak, mam tutaj konto jednego z kolegi, który ma numer telefonu i adres mailowy. Wydaje mi się, że to są złe namiary, to skasuję. Mam jeszcze drugiego kolegę, Tomka Krajewskiego, może niektórzy Was go znają, kiedyś pracował też w Microsoftie. Zanim skasuję całe konto, pokażę jeszcze, że jest członkiem grupy SQL Admins. Znaczy, bo nie wszyscy, którzy w momencie odzyskiwania potrafią przywrócić członkostwa w grupie. Chcecie też sprawdzić seed? Że seeda też przywracamy?
Czemu nie?
Dobrze, to... Czemu nie? Dobrze, to jeżeli tak, to properties.
Ale to są takie funkcjonalności, to i tak recycling operuje.
Tak, ale jak długo jest w koszu? Jak długo są dane w koszu?
Zależy, jak się ustawi, tak.
Okej, okay, a co jeżeli te dane, które chcę uzyskać, są sprzed roku? Na przykład koleżanka z pracy mogła być na przykład na macierzyńskim i jej przez rok nie było, bo siedziała w domu i okazuje się, że pewne dane, nie wiem, numer telefonu albo coś było sprzed jej wyjścia na urlop, a musimy otworzyć.
Jeżeli ta wartość, ten czas jest dłuższy niż tak zwany ten tombstone lifetime, to nie powinniśmy tego odzyskiwać w ogóle.
Czemu nie? Numer telefonu nie mogę sobie odzyskać, numer telefonu? Konto też mogę odzyskać. Okej, jeżeli chodzi kwestia haseł, jeżeli odzyskujemy już obiekty, które są jakby powyżej tombstone'a, no to już z hasłem.
Ale do czego zmierzam, tak? Odchodząc od tego, jak długo, to jaka jest, co jest lepszego w recycle binie, tak? Za to nie trzeba zapłacić.
Pytanie, kto ma włączony recycle bin?
Tak to nie ma, tak?
To jest w wersji darmowej.
Słucham? To jest również w wersji darmowej. Tam są pewne ograniczenia, ale końcówka jest, w SID-zie jest 11.23, to może sobie zapamiętajmy. I co? I go kasujemy. Delete. Dobrze. I w tym momencie przejdę do backupu kontrolera domeny. Niech będzie ostatni. Next, finish. Otwiera się Explorer do AD. Compare with production. Proszę bardzo, widzimy, co się zmieniło. Jeżeli po prostu zrobimy dwuklik, to widzimy wszystkie atrybuty. A jeżeli zmieni, co ja mogę z tym zrobić? Mogę sobie to wyeksportować, restorować, porównać. Jeżeli sobie porównamy, no to mamy backup value, production value. Te dwie rzeczy zostały zmienione. Mogę je sobie zaznaczyć, restore, odtwarzam. W przypadku tutaj wcześniej jeszcze było pytanie odnośnie haseł. W przypadku haseł odtwarzamy hasze haseł. To jest wystarczające, także haseł my nie znamy, ale efekt będzie taki, jaki powinien być. Czyli dane będą odtworzone. Tu już się otworzyło. Jeszcze otwórzmy tego kolegę. Restore tu. Możemy wybrać sobie, który kontroler domeny, czy do oryginalnego kontenerka, czy do innego. Proszę bardzo, możemy odtworzyć hasło lub tutaj od razu zresetować. To działa również dla kont. Więc jeżeli na przykład niechcący albo chcący skasujemy cały jakiś kontenerek, gdzie jest 1000 kont komputerów, nie musimy, i po odtworzeniu nie musimy biegać do 1000 komputerów i robić rejoin do domeny, żeby zresetować hasło komputera. Więc next. Jeżeli byśmy sobie tu wybrali konkretne atrybuty, to możemy tutaj je wybrać, które to atrybuty, ale konta nie było całego, więc odtwarzamy całe konto. I zaraz sprawdzimy jeszcze sobie szybko. O, otworzyło się. Sprawdzimy po pierwsze tu, odświeżymy sobie. I tak, Tomek Turek tutaj, dane się pojawiły z powrotem. Tomek Krajewski również jakby wrócił do swoich ustawień. I jeszcze, jest. Seed jest ten sam. Seed jest ten sam. Czyli to było AD dla SQL-a również, prawda? Tu było pytanie z tej strony, pojedyncze transakcje. I już powoli przechodząc do kończenia, czyli... Słucham?
Dwa pytania. Uprawnienia, jakie są wymagane, żeby posługiwać się tym urządzeniem w domenie?
Lokalny admin maszyny, której backupujemy.
Znaczy, nie mam Active Directory.
Lokalnym adminem w Active Directory jest admin domenowy. No
właśnie,
prosto. Przez VSS-a rozmawiamy, prawda? Więc... Okej, okay, czas nas goni, więc dodatkowe pytania zapraszam w przerwie, bo jeszcze mam chyba ze dwa slajdy. Kolejna sprawa, więc jak to wygląda? mamy backup, mamy środowisko Hyper-V VMware, wykonujemy backup gdzieś lokalny, ten krótkoterminowy, tam nie wiem, ostatnie kilka dni, ewentualnie z tego odtwarzamy szybko, uruchamiamy środowisko. W Azure stawiamy sobie maszynę wirtualną i do niej, a bardziej do storage'u, który jest do niej podpięty, wysyłamy backupy. To jest jedna rzecz, czyli możemy sobie i w razie czego, tak jak pokazałem, odtwarzać dane. Opcjonalnie z akceleracją WAN-owską. Kolejna sprawa, to możemy też to środowisko, tu na slajdzie mam co powodu dla samego Hyper-V, ale osobiście robiłem to dla VMware'a i to dla VMware'a jest również do wykonania. Skoro tu mamy backupy, mamy VHD, VMDK, VHDX, możemy wyciągnąć ten plik. W przypadku pliku VMDK dodatkowo krok musimy skonwertować na fixed size VHD. Gdy mamy już VHD, rejestrujemy go, wrzucamy go do Azure'a, ponieważ to jest operacja wewnętrzna, nie wychodzimy poza Azure'a, więc to jest jakby lokalne kopiowanie, więc trwa znacznie szybciej, nie obciąża nam transferu, że coś robimy download. No i rejestrujemy jako Azure, wirtualkę w Azure i jeszcze zawsze dodatkowo ten Azure możemy wykorzystać jako taką opcję do uruchomienia tego w Azure. To tyle, jeżeli tą główną część. Jeżeli mogę jeszcze 5 minut? Dwie. Dobrze. To już w takim razie nie pokażę dema, ale chociaż pokażę slajdy. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to zapraszam. Mamy produkt Vim Fast SCP do Azure'a. Do czego on służy? Kto z Was ma jakąkolwiek wirtualkę w Azure? No jest parę osób. Jeżeli chcecie wrzucić jakieś pliki do wewnątrz wirtualki, jak to robicie?
Przez OneDrive.
OneDrive, AirDep. OK, to już używasz. To chcesz coś? Więc mamy... mamy parę... niewiele opcji, prawda? No bo jeżeli przez AirDepa tam mamy limit na wielkość... Na wielkość plików, które możemy przez RDP-a przerzucić, jak nam zerwie połączenie, no to jest problem. I mamy narzędzie darmowe, które to co robi, pozwala nam się podłączyć do dowolnej wirtualki w Azure i wysłać tam przez GUI, plik. Ze strony konsoli system od 7 wzwyż, od 2008 wzwyż, .NET PowerShell. Bo to, co wymagamy w konfiguracji, namiary na wirtualkę, czyli adres, kredensiale i coś, co jest domyślnie w Azure odpalone, PowerShell. Musimy znać port, na którym chodzi PowerShell danej wirtualki, bo my to przez PowerShella przepychamy. Po stronie Azure, no to mówię, Windowsowe systemy z PowerShell Remote, który jest domyślnie ustawiony. Scenariusz, tak jak mówię, modyfikacje na przykład jakichś plików, wrzucanie nowych instalek, wrzucanie ISO, ściąganie logów, jak chodzi aplikacja w Azure, chcecie sobie ściągać jakieś logi cyklicznie do siebie, do sieci.
To ściągnięcie daga do Azure.
W dwie strony, możemy sobie w dwie strony to kombinować. Można też ustawić scheduler, żeby sobie cyklicznie chodziło. To mniej więcej w interfejsie wygląda tak, czyli mam tutaj maszyny wirtualne, jestem podpięty do mojej wirtualki, widzę wszystkie pliki, mogę taki plik sobie wziąć i sobie go zrobić, download, upload, dowolne operacje. Też to jest ciekawe, jak mi się parę razy zdarzyło, w piątek najgorsza rzecz, którą mogłem zrobić, w piątek tuż przed wyjściem do domu zapuszczam jakieś, nie wiem, update albo jakieś wysyłanie plików, a plik okazuje się, że jest wolne łącze, dosyć długo trwa i co? Przerywać, bo już wysłało 50%, przerywać to, czy co robić? W tym można również wstrzymać, zrobić stop tego transferu, który wychodzi. Mogę zamknąć laptopa, zabrać go sobą do domu, może w domu mam, nie wiem, lepsze łącze, odpalić i przesyłać dalej. Tyle. Dziękuję. Zapraszam po gadżety.